Zapowiadamy. Zapraszamy.
Proszę Państwa, z ogromną przyjemnością goszczę dzisiaj w studiu dwóch muzyków, pana Janusza Wawrowskiego i Marcina Zdunika. Witam panów serdecznie.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Sprowadza was do Poznania kilka spraw. Ta, która jest najpilniejsza, co prawda będziemy o niej mówili post factum, to projekt poświęcony Paganiniemu, ale nie kryje faktu, że i z tego, co słyszałam i co przeczytałam, to brzmi to szalenie frapująco. Może moglibyście kilka słów na temat tego pomysłu, jak się to zrodziło, w ogóle powiedzieć.
Ta historia się zaczęła, kiedy Marcin jeszcze był licealistą. Byłem na koncercie, gdzie Marcin wykonywał symfonię koncertującą Mozarta ze skrzypaczką w własnym opracowaniu na wiolonczele zamiast altówki. I na bis wykonał kaprys Wieniawskiego, który w oryginale grywa się z drugimi skrzypcami, ale Marcin oczywiście opracował swoją partię, bardzo wirtuozowską, dopisał do tej partii. No i ja akurat wtedy miałem okres, kiedy grywałem już wszystkie kaprysy Paganiniego solo i sobie podszedłem do Marcina, już się gdzieś tam znaliśmy i rzuciłem temat, a może byśmy tak spróbowali z kaprysami Paganiniego. No i Marcin się bardzo zapalił, parę miesięcy później już zaczęliśmy próby, które kontynuujemy do dzisiaj.
Bo domyślam się, że projekt nabiera kolorów, rozwija się wraz z postępem czasu.
Tu się cały czas coś zmienia, on jest cały czas mobilny. Niedawno nawiązaliśmy współpracę z nową ekipą wizualizatorów, czyli zespołem Analog Visuals. Także nie tylko pod tym względem muzycznym, ale też pod względem całego medialnego przedsięwzięcia zachodzą w projekcie duże zmiany. Natomiast z mojej strony mogę powiedzieć, że aranżowanie kaprysów, czyli dopisywanie drugiego głosu, biorąc do kaprysów, było dla mnie bardzo ciekawym i bardzo dużym przedsięwzięciem i po dziś dzień mnie to fascynuje i po dziś dzień coś zmieniam w tych kaprysach. Janusz świadkiem, że niedalej jak 3 dni temu, 2 dni przed koncertem, dokonywałem ostatnich korekt w kaprysach. Także jest to projekt bardzo żywy, który nieustannie nas fascynuje, daje nam nową energię i cały czas mamy ogromną ochotę, aby nad nim pracować.
Z tego, co przeczytałam, to pan Janusz gra oryginał, a pan trochę rzuca do tych kaprysów. Taka jest prawda?
Prawda jest taka, że ja tak naprawdę gram zupełnie równorzędną partię w stosunku do kaprysów Paganiniego. W ten sposób napisano, żeby powstała integralna całość o zaskakującej zupełnie innej jakości, innych walorach i brzmieniowych, i stylistycznych. Także idea jest równorzędnego współzawodniczenia jak gdyby w muzyce, w tworzeniu czegoś nowego. Natomiast trzeba tu powiedzieć, że myśmy w całym cyklu kaprysów podopisywali liczne łączniki, które są w większości zupełnie mojego autorstwa, ale są też łączniki improwizowane. Także nie wszystko tutaj jest muzyką Paganiniego. Są fragmenty, które w ogóle z Paganiniem nie są związane sensu stricto.
Zdarzają się jakieś kadencje, też nasze właśnie dodatki, tak jak Marcin powiedział, improwizacje, gdzie zupełnie po prostu każdy z nas ma możliwość kapryszenia jeszcze na temat kaprysów.
Czy rozumiem z tego, że powstaje także nowa jakość stylistyczna, że to, co panowie proponujecie, też powoduje różne pewnie wycieczki w stronę jakichś elementów jazzujących?
Tak, ja mogę ze swojej perspektywy bardziej chyba się wypowiedzieć, dlatego że grywałem sam kaprysy solo i znam jakby tą różnicę tak z punktu widzenia skrzypka, który wykonuje to na scenie, więc pomimo tego, że ja grywam ten sam tekst, jest to w zasadzie wielka zmiana i wiele rzeczy muzycznie było zmienianych, aczkolwiek myślę, że na pewno pomogło nam w ogóle w projekcie i też w aranżowaniu Marcina, ponieważ to nigdy nie było tak, że Marcin przychodził i miał gotową receptę, która już była niezmieniona, tylko to jakby w trakcie naszego grania, w trakcie naszego muzykowania wiele rzeczy było zmienianych podczas prób. Marcin jakby inspirował się tym, co robiliśmy. Ale myślę, że ja zawsze w ogóle podchodziłem do kaprysów nie jak do sportu. Moje nagranie też zresztą jest uważane za niesportowe, tylko bardziej zawsze starałem się szukać w tych kaprysach dużo wpływu opery u Paganiniego, opery włoskiej, dużo śpiewności, bardziej kłaść nacisk na te aspekty muzyczne, bo wydaje mi się, że kaprysy na to zasługują. Myślę, że w ogóle wielu skrzypków o tym zapomina, że to nie jest tylko
pokonanie trudności.
Nie, nie, nie. I dlatego myślę, że też to, dzięki temu też jakiegoś kierunku nabrały te kaprysy w aranżacji Marcina i staraliśmy się zawsze wydobyć jak najwięcej tego, więc uważam, że w ogóle ten projekt, tak ogólnie patrząc, jest połączeniem wysokiej próby kameralistyki z wirtuozerią w zasadzie wielką. Także to jest taka, powiedzmy, esencja kameralistyki, esencja wirtuozerii razem.
Was zobligowało do innego spojrzenia na tą wirtuozerię. Myślę tutaj o tej integralnej waszej całości, o poszukiwaniu harmonii, o poszukiwaniu innych współbrzmień, bo kaprys to jest rzecz jednogłosowa. No, w wypadku niektórych dwudźwięków tak. Oczywiście one się pojawiają.
To jest tak naprawdę, w sensie idiomatyki wykonawstwa jest to rzecz zupełnie nowa. My tutaj łączymy elementy kameralistyki, czyli idealnej harmonii, wspólne wyczucie frazy, wspólne wyczucie emocji w muzyce, z jednak nieustannym, no cały czas obecnym w tej muzyce popisem instrumentalnym, wirtuozerią, błyskotliwością pewną. Tak naprawdę te elementy nigdzie w muzyce, w historii muzyki się nie zeszły, poza tym projektem. Dlatego to uważam jest dla nas wielkim wyzwaniem i to jest dla nas bardzo ciekawą rzeczą cały czas w pracy, że my cały czas czujemy, że są przed nami jeszcze wielkie moce przerobowe, jeśli chodzi o to, jeszcze wiele frajdy przed nami z odkrywania właśnie tajników tego, jak bardzo można się zespolić we wspólnym błyskotliwym popisywaniu się.
Niedawno rozmawiałam z Mekore String Quartet i oni mi powiedzieli bardzo fajną rzecz, że w tej chwili dla nich najważniejsze jest poszukiwanie wspólnej emocji. Myślę, że to poszukiwanie tej wspólnej emocjonalności też ma znaczenie w waszym wspólnym prezentowaniu tej muzyki.
Na pewno tak, aczkolwiek tutaj zachodzi ta subtelna różnica, że mimo wszystko kaprysy w moim opracowaniu są napisane w ten sposób, że pośród fragmentów, które my mamy stworzyć niemal taką kwartetową jedność, bo gramy w jakimś chorale czterogłosowym jakiś fragment, to są liczne fragmenty, gdzie my współzawodniczymy i każdy musi mówić własnym głosem i musi być w pełni przekonany do tego, co mówi, aby drugi mógł mu szczerze odpowiedzieć.
Taka rozmowa muzyczna.
Tak, my się po prostu wzajemnie musimy nakręcać, ale żebyśmy się mogli nakręcać, to często nie możemy ustępować, tylko musimy właśnie być pewni tego, co chcemy powiedzieć. I wtedy to przynosi najlepsze efekty.
I dlatego nazwaliście projekt Ostateczny Paganini?
Tak, to jest dla nas pewnego rodzaju szaleństwo ten projekt i w zasadzie z punktu widzenia tak czysto teoretycznego wiele osób mogłoby uznać go za niewykonalny i sama ilość pracy, którą musieliśmy w to włożyć, to jest gigantyczna, więc myślę, że może stąd wzięła się ta Ultimate, coś, co jest już po prostu maksymalne, skończone. Staramy się zawsze iść jak najdalej, jeżeli chodzi o nasze możliwości, znaczy nawet realizować najbardziej szalone pomysły i w zasadzie starać się łamać wszystkie trudności, które czasem wydają się na pierwszy rzut oka w ogóle niemożliwe do pokonania.
Aczkolwiek jest to nazwa tak naprawdę bardzo paradoksalna, bo obaj mamy tego dużą świadomość i tak postrzegamy w ogóle nasz zawód, że w sztuce nie ma limitów. Nie ma ostatecznego Paganiniego, nie ma ostatecznego poziomu naszych możliwości i nie ma żadnej ostateczności w sztuce. Zawsze można coś rozwinąć, bo sztuka w zasadzie nie zna rozwoju, sztuka zna tylko przemiany swoje, a więc ten projekt nasz stale się przemienia.
Do czegoś dążymy, jakiś nieosiągnięty cel, można powiedzieć.
I paradoksalnie to, co my zagraliśmy ostatnio w Poznaniu, to, co zagramy niedługo w Filharmonii w Berlinie, to nigdy nie będzie będzie ta ostateczna forma, bo my cały czas ten projekt modyfikujemy, ale też modyfikuje się on sam poprzez swoją strukturę. Są fragmenty czysto improwizowane, że my gramy to, co nam ślina na smyczek przyniesie, że dzięki temu ten projekt jest żywy i dzięki temu właśnie dążeniu do ostatecznego obrazu, do naszej jakiejś takiej wyobrażonej wizji tego projektu, my możemy ten projekt cały czas rozwijać.
Drugą część naszej rozmowy, pozwolicie, że zmienię nieco stosunek do pana Janusza Wawrowskiego i zacznę tytułować per panie dyrektorze. Otóż postanowił pan, żeby uruchomić w Gnieźnie festiwal kameralny.
W Gnieźnie i w całej Wielkopolsce w zasadzie. Nie byłem przez 2 lata dyrektorem artystycznym festiwalu w Zakopanem, festiwalu Muzyka na Szczytach. Teraz jakby przenieśliśmy działalność wraz z moją żoną, z Marcinem, który też bardzo nam pomaga przy tym festiwalu, szczególnie w kwestiach artystycznych, przenieść tutaj do Wielkopolski. A do Wielkopolski dlatego, że ja stąd pochodzę. Nie jestem z Konina, to jest moje rodzinne miasto. Również z Poznaniem byłem związany przez wiele lat, tutaj się uczyłem. Moja żona jest z Gniezna. Tam wydało nam się, że to będzie takie świetne miejsce jakby na centrum tej fundacji, na centrum tego festiwalu, ponieważ idea festiwalu to jest oczywiście promowanie muzyki kameralnej, która niestety jest troszeczkę traktowana po macoszemu w naszym kraju, a po drugie promowanie nieznanej muzyki polskiej, muzyki XIX i początku XX wieku, muzyki kameralnej, która niestety leży jeszcze gdzieś w skrzyniach zakopana pod ziemią. Nuty nie są wydawane, utwory nie są grane, nie są nagrywane, mało jest tego wszystkiego. Naprawdę najwspanialsi artyści z Polski, najwspanialsi artyści ze świata, z różnych krajów przyjadą tutaj na ten festiwal, który się będzie odbywał na przykład w Pałacu w Rogalinie, w Zamku w Gołuchowie.
Kiedy się rozpoczyna?
W katedrze w Gnieźnie. Od 9 do 17 września będą koncerty. Również właśnie koncert jeden będzie się w Farze Poznańskiej. Będzie zespół King Singers. Odbędzie się podczas tego koncertu prawykonanie utworu Pawła Łukaszewskiego.
W ramach festiwalu co się będzie działo muzycznie?
No warto podkreślić, że właśnie ci wszyscy muzycy, to będzie chociażby José Gallardo, Lena Neudauer, Rafał Kwiatkowski, czy my we dwóch też będziemy brać udział w tych koncertach. Będziemy wykonywać zarówno utwory znane, takie jak Quintet Brahmsa, czy kwartet fortepianowy Mahlera, obok takich utworów, jak na przykład kwartet fortepianowy Zygmunta Noskowskiego, czy kwintet smyczkowy Witolda Maliszewskiego. Także nie ma to być stricte festiwal muzyki polskiej, tylko absolutnie w połączeniu z muzyką właśnie, która jest bardzo dobrze znana, żeby pokazać, że nie mamy się czego wstydzić, absolutnie.
Właśnie to jest bardzo mądra idea moim zdaniem, aby zupełnie świadomie muzykę polską, kameralną, te najlepsze utwory kameralne z historii muzyki polskiej zestawiać z naprawdę arcydziełami muzyki zachodniej, grywanymi w największych salach koncertowych, nagrywanymi dziesiątki razy przez najwybitniejsze zespoły, bo wtedy widzimy, że tak naprawdę to jest ten sam poziom. Kwintet smyczkowy Witolda Maliszewskiego nie ustępuje w żaden sposób muzyce kameralnej tamtych czasów, czyli początku XX wieku. On nie ustępuje kwartetowi smyczkowemu Debussy'ego czy kwartetom Szostakowicza. To jest naprawdę światowy poziom, to jest bardzo wysublimowany styl, to są pewne indywidualne cechy, to jest też znakomita forma. Dzięki temu świat muzyczny może zacząć postrzegać trochę inaczej muzykę polską kameralną. Już jako nie muzykę, którą gramy dlatego, że to jest dobre, bo polskie, tylko to jest dobre, bo jest dobre.
będą również koncerty, na przykład na których będą wykonywane miniatury, czyli taka muzyka salonowa. Taki koncert odbędzie się akurat w dworku Róża Poraja w Budziejewie pod Gnieznem i to będzie w zasadzie, można powiedzieć, takie spotkanie niespodzianka z publicznością, to znaczy nawet do końca nie chcemy ustalać programu, po prostu wszyscy wykonawcy, którzy będą na festiwalu, będą mogli wybrać sobie jakąś miniaturę, którą będą chcieli zagrać i każdy będzie musiał też coś wykonać. To będzie taki koncert, który niespodzianka.
Spróbujemy trochę się przenieść w świat tych salonów XIX-wiecznych, na przykład salonu paryskiego, gdzie Chopin z Listem siadali na przemian, improwizowali, grywali własne kompozycje, wygłupiali się. Trochę tego rodzaju w odczucie, które zupełnie w tej chwili już zanikło. Nie ma czegoś takiego, nie ma domowego muzykowania, a właśnie chcieliśmy trochę to przywrócić i dlatego też jest pozostawiona wolna ręka każdemu muzykowi, każdy może zagrać to, na co ma ochotę. Dzięki temu każdy może mieć maksymalną przyjemność z tego, co gra.
A z drugiej strony mamy taki koncert, jakby po przeciwnej stronie, to też kameralistyki. Na przykład koncert, który będzie inaugurującym koncertem, czyli występ zespołu smyczkowego, w zasadzie można powiedzieć małej orkiestry, gdzie będą wykonywane utwory Góreckiego i Bacha, również ze świetną śpiewaczką Jadwigą Rappę. Ale to też traktujemy jako koncert muzyki kameralnej, bo w zasadzie orkiestra też może być ciałem kameralnym.
Słuchajcie, gdzie was szukać? No bo mówiliście o dosyć dużym rozstrzale terytorialnym. Gniezno, Gołuchów, Poznań, pod Gnieznem. Jaka jest nazwa dokładna strony internetowej, gdzie każdy mógłby odnaleźć, na co chciałby ewentualnie przyjechać?
Festiwal nazywa się Muzyczne Przestrzenie, czyli jakby tytuł sugeruje połączenie przestrzeni, tych pięknych architektonicznych, zabytkowych przestrzeni z muzyką. To warto podkreślić, że to ma być pewnego rodzaju synteza tych dwóch rzeczy. To znaczy w każdym miejscu, w którym będzie się odbywał koncert, szczególnie w pałacach, w zamkach, publiczność będzie mogła wcześniej przyjechać. Mamy obiecane, że każdy będzie mógł w paru słowach poznać to miejsce, zostanie oprowadzony często przez dyrekcję tych obiektów, także będzie naprawdę bardzo przyjemna atmosfera. To nie mają być tylko stricte koncerty, to ma być pewnego rodzaju wydarzenie. Będzie zazwyczaj jakaś lampka szampana, będą jakieś drobne poczęstunki, bankiety, będą wolontariusze, którzy się będą na przykład przebierać w stroje epokowe, którzy będą chadzać na korytarzach przed pałacami. Chcemy wprowadzić ludzi rzeczywiście w ten klimat, który panował, chociaż pokazać, dać jakąś namiastkę, żeby to nie było stricto koncert, przychodzimy, klaszczemy, do widzenia. Nie. Strony internetowe, na których można wszystkie informacje zaczerpnąć, to jest strona www.noskowski.org i strona muzyczneprzestrzenie.pl.
I jeszcze jedna uwaga, o którą sobie zapamiętałam, jak pan mówił o tych muzycznych miniaturach. Nie ma to być podział na grających i słuchających i nie frakowy koncert filharmoniczny, tylko coś w rodzaju spotkania, tak? Takich bliskiego kontaktu z publicznością.
Nawet jeżeli ktoś miał ochotę i czuł się na siłach, żeby na przykład przynieść swój instrument czy zasiąść do fortepianu, to możemy coś wspólnie wykonać. Będziemy improwizować.
Się zapraszamy, tak.
Thank you. tutaj zwarliście siły jako koncertujący muzycy wspólnie, ale przecież każdy z was prowadzi samodzielną działalność, macie mnóstwo koncertów.
Robimy pod rząd kilka projektów właśnie razem. Wrzesień w zasadzie poświęcamy na przygotowania orkiestry młodzieżowej, na inaugurację festiwalu. Natomiast październik w dużej mierze będzie nam upływał pod znakiem projektu Ultimate Paganini, który gramy najpierw w Filharmonii Krakowskiej, kilka dni później w Filharmonii Berlińskiej. W ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej organizowany jest tak zwany mały festiwal muzyki kameralnej w konserwatorium w Moskwie, bardzo prestiżowej sali. Na jednym z koncertów będzie Krzysztof Penderecki dyrygował swoimi dziełami, a drugim my gramy właśnie koncert kameralny z polską i rosyjską muzyką kameralną i wystąpimy tam m.in. z Ewą Pobłocką, wybitną polską pianistką. Także mamy bardzo wiele różnych rzeczy na głowie i myślę, że obaj po tym ciężkim dla nas sezonie, właśnie gdzie każdy z nas miał bardzo dużo solowych koncertów z orkiestrą, z rozmaitym repertuarem, bardzo się cieszymy na to, że teraz możemy dużo pograć razem bardzo przyjemnej, bardzo pięknej, wartościowej muzyki.
Ale ja bym chciała jeszcze podpytać was o te najważniejsze dokonania z orkiestrą, bo po prostu jak już rozmawiamy w studiu, to poinformujmy naszych słuchaczy, co u każdego z was artystycznie się działo, bo jesteście koncertującymi muzykami przecież.
No z takich najnowszych, ostatnich moich projektów, dużą sprawą ważną dla mnie, była taka no, mała trasa koncertowa w Anglii, gdzie grałem orkiestrą City of London Symphonia, z jedną z najlepszych orkiestr londyńskich, grywałem koncert Saint-Saensa. Tam też zagrałem w recital ze znakomitym angielskim pianistą. To była dla mnie taka ważna, elitarna sprawa. No bardzo ważne też były dla mnie koncerty, do których zaprosił mnie Krzysztof Jakowicz, wybitny polski skrzypek starszego już pokolenia. To wielka nauka była dla mnie, bo to w pewnym sensie jest to taka nauka od mentora, od człowieka, który już tyle przeżył w tym świecie muzycznym. Natomiast z rzeczy, które się zbliżają, no to na pewno największym wyzwaniem będzie nagrywanie na płyty 7 koncertów wiolonczelowych z orkiestrą Radia Słowackiego w Bratysławie, bo do takiego przedsięwzięcia radiosłowackie mnie zaprosiło, ja tam sporo grywam.
I faktycznie, jakie koncerty pan nagra?
Nagram w zasadzie przekrój przez koncerty wiolonczelowe z pominięciem Haydnów, bo oba koncerty Haydna nagrałem już na płytę i nagrywam w koncert Elgara, koncert Dworzaka, wariację rokoko Czajkowskiego, koncertino Prokofiewa, symfonię koncertującą Prokofiewa i na koniec, co mnie bardzo cieszy, dwa koncerty polskie, czyli koncert wiolonczelowy Lutosławskiego, absolutnie wybitny dzieło i drugi koncert wiolonczelowy Krzysztofa Pendereckiego.
Ja bardzo miło wspominam koncert w Krakowie. Jeden to był koncert ze wspaniałym dyrygentem rosyjskim Władimirem Ponkinem, który był dyrektorem Orkiestry Narodowej w Moskwie. Jest uważany za autorytet, jeżeli chodzi o muzykę Czajkowskiego i właśnie miałem okazję z nim zagrać koncert Czajkowskiego, uwaga, po dwóch dniach przypominania sobie, bo to była taka w sumie awaryjna sytuacja. Musiałem zastąpić Grygoria Żyslina. To było wspaniałe przeżycie. Na pewno również dla mnie ważne bardzo było niedawny występ, również właśnie w Krakowie, na bardzo prestiżowym festiwalu muzyki polskiej, gdzie wspólnie z José Gallardo, wybitnym argentyńskim pianistą, którym od właśnie niedawna mam okazję współpracować, rzeczywiście wielki pianista, który grywał z największymi skrzypkami, z największymi artystami na świecie. Co ważne, wykonaliśmy recital właśnie cały muzyki polskiej. Specjalnie na tą okazję warto podkreślić, że pierwszy raz zawitał do Polski. To był jego pierwszy koncert w Polsce. Przygotował utwory Noskowskiego, Brzezińskiego, Nowakowskiego czy Szymona Laksa, czyli w zasadzie kompozytorów, którzy są nawet w Polsce mało znani. Co ważne, podkreślał, że są to według niego dzieła genialne i był bardzo zszokowany, że tego nigdzie w sumie nie można dostać, nawet nuty trzeba zdobywać gdzieś drogą pantoflową czy z jakichś archiwów wyciągać. To było naprawdę wspaniałe przeżycie z takim muzykiem zagrać. Również bardzo się cieszę, że wykonam w Filharmonii Morawskiej w Czechach koncert właśnie Karłowicza. Wspaniały polski koncert.
Rzadko grywany,
bardzo trudny. Oceniłbym trudność techniczną tego koncertu, porównałbym do Paganiniego czy do Wieniawskiego, a jednocześnie niesamowita muzyka, niesamowita harmonia i głębia muzyczna. się, którą można porównać ze stylem może Czajkowskiego. Także też się cieszę, że właśnie ten koncert wykonam poza granicami naszego kraju. Będzie mogła czeska publiczność posłuchać tej naszej muzyki.
No tak, Barcewicz, dla którego pisał, musiał być dobrym skrzypkiem.
Tak, słyszałem takie opowieści, że trochę z zemsty pisał ten koncert i w zemsty powkładał tam bardzo dużo kwint i kwart, które są trudno wykonywalnymi dwudźwiękami na skrzypce. Bo ponoć Barcewicz mu kiedyś powiedział, że no tak, z niego to skrzypek nie będzie najlepszy, więc mu się odwdzięczył.
Janusz Wawrowski i Marcin Zdunik zapraszali Państwa na Festiwal Muzyczny Przestrzenie, który rozpocznie się 9 września w Gnieźnie. Trwać będzie w Poznaniu i w Wielkopolsce. A słuchaliśmy w audycji dwóch kaprysów Niccolò Paganiniego w wykonaniu Janusza Wawrowskiego, 9 i 17. Zabrzmiała także muzyka wykonana na festiwalu Muzyka na Szczytach w Zakopanem. Był to jeden z trzech utworów w dawnym stylu Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu warszawskiej orkiestry smyczkowej Zenona Brzewskiego, prowadzonej przez Andrzeja Gębskiego. Zabrzmiał również fragment, czwarta część, à la Bohémienne, z fortepianowego oktetu Józefa Krogulskiego, wśród wykonawców między innymi pianista Robert Morawski, a także właśnie Janusz Wawrowski, Ryszard Groblewski, Marcin Zdunik i Janusz Wicyk. A także na zakończenie słuchaliśmy Presta z kwintetu fortepianowego Pstrąg op. 114 Franza Schuberta pod wodzą pianistki Ewy Pobłockiej. I jeszcze czwarta część, temat z wariacjami Andantino Allegretto, z tego utworu brzmieć będzie przed godziną 23. A na kolejne spotkanie z klasyką zapraszam Państwa już za chwilę w imieniu Ireny Goszczyńskiej.